Kochani, chciałbym, żebyśmy mogli sobie, jeśli mamy Biblię, otworzyć na Księdze Izajasza. Chciałbym kilka wersetów z Izajasza dzisiaj omówić, żebyśmy mogli sobie przypomnieć Izajasza i dalej go kontynuować, czytać. Także jeśli mamy Izajasza, to otwórzmy sobie na drugim rozdziale. Będę starał się to odnosić też do naszego życia, żeby to nie było takie oderwane, że to prorok, który żył ileś tam lat temu i jakie to ma znaczenie w naszym życiu. Izajasz, drugi rozdział i werset 18 mówi coś takiego. Posągi zaś bożków całkowicie znikną. No, żyjemy w czasach, kiedy jest masę posążków i różnych wizerunków wokół nas. Izajasz mówi, że będzie taki czas na ziemi, kiedy w ogóle znikną wszelkie posążki i bożki, całkowicie znikną, że nie będzie na całej kuli ziemskiej posążków i bożków. To jest werset mówiący o tym, co jest przed nami. Ten werset się nie wypełnił. To jest o tysiącleciu, kiedy Pan Jezus będzie rządził widocznie na ziemi i będzie tysiącletnie Królestwo Izraela na ziemi. To jest po tym wszystkim, co czytamy w Apokalipsie. Kiedy już Apokalipsa się wypełni, bitwa Armagedon i tak dalej, to wtedy będzie Pan Jezus widocznie zasiadał w Jerozolimie i będzie potężne państwo Izrael i życie się jeszcze będzie toczyło na ziemi przez tysiąc lat. I ten werset mówi o tym, że posągi zaś bożków całkowicie znikną. Bóg ma nieco inne podejście do dzieł sztuki i historii ludzkości niż my. Zwróćcie uwagę, że Pan Bóg ma zupełnie inne nastawienie do historii, do dzieł sztuki, do posążków, do tego wszystkiego, co się dzieje, niż my mamy. Bóg nie zbiera pamiątek po grzesznych ludziach i nie przechowuje dziedzictwa ludzkości ani pamiątek pogaństwa. Tak jak my to robimy. Zobaczcie, że mamy masę muzeów, w których stoi masę posążków, różnych bożków, czy zwierzeń greckich, rzymskich, czy afrykańskich. Bóg ma zupełnie inne podejście do tego tematu. Bóg szuka żywych ludzi, którzy brzydzą się grzechem i przedmiotami prowadzącymi do grzechu. On ma zupełnie inne nastawienie. Możemy się z tym nie zgadzać, ale to zobaczcie, to nie jest moje słowo. To ja tylko wam przekładam to, co tu jest napisane. Ale to Izajasz mówi, że tak mówi Pan. Izajasz był tym, który słyszał i spisywał. To Bóg mówi, jakie ma nastawienie do posążków, do figurek, do różnych takich rzeczy. Izajasz 2,19 mówi, wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Jahwe, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by porazić ziemię. Omawiałem już wcześniej ten werset, na naszej stronie internetowej jest wcześniej ten sam werset występował. To też jest mowa o tym, co się będzie działo w Apokalipsie, kiedy Pan Jezus mówi, że powtórnie przyjdzie na ziemię, to ludzie zareagują strachem na Jego przyjście. Zareagują strachem ci ludzie, którzy mają niezałatwione relacje z Nim. Biblia mówi, że dzieci Boże będą się cieszyć na przyjście Jezusa. Ale ci, którzy po prostu negowali Jezusa, nie wierzyli, uważali, że Biblia to jest bajka, legenda, zareagują strachem. Ale to już o tym wersecie mówiłem i chciałbym, żebyśmy przeszli do wersetu 20-21. Owego dnia człowiek wyrzuci kretom i nietoperzom bożki swe srebrne i bałwany złote, zrobione po to, by im cześć oddawać. Sam zaś wejdzie między rozpadliny skalne i w szczeliny opoki ze strachu przed Jahwe, i przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by porazić ziemię. Cały czas to nawiązuje do tego wersetu 18, że to jest o tysiącleciu. Czy okres, który przed nami. I zobaczcie jeszcze tutaj na ten werset 20, że ludzie będą wyrzucać nawet bożki ze złota, nie tylko ze srebra, ale z najdroższego materiału na ziemi, ze złota, bo będą napełnieni strachem przed Bogiem, dosłownie bojaźnią. I będą się bali Boga przychodzącego i obrzydzą sobie to złoto, z którego jest wykonany posążek czy figurka, którym oddawali cześć, albo cała ich rodzina, albo znajomi też. Będą dosłownie ludzie, którzy przeżyją, to trochę inny temat, teraz nie chciałbym o tym mówić, ale W Biblii jest powiedziane, że kiedy Pan Jezus będzie rządził w tysiącleciu, człowiek będzie rzadszy niż złoto na ziemi. Trudno jest nam sobie to dzisiaj wyobrazić, kiedy dochodzimy już do prawie do 7 miliardów ludzi na ziemi, że bardzo rzadko będzie można spotkać na ziemi człowieka ze wszystkich narodów. Że jest powiedziane, że kiedy człowiek spotka drugiego człowieka, to będzie się niesamowicie cieszył. Tak mało ludzi przeżyje apokalipsę. Łatwiej jest powiedziane, są takie wersety mówiące, że łatwiej będzie znaleźć złoto niż człowieka na ziemi. Tak niewielu ludzi przeżyje apokalipsę. A życie dalej będzie się toczyło przez 1000 lat. I ludzie, ci, którzy przeżyją, będą się wstydzić, że w ogóle mieli jakieś figurki, modlili się do nich nawet, i będą je zakopywać, ten werset mówi, w ziemi. I od tej pory krety i nietoperze będą oglądać figurki. Mam nadzieję, że krety nie pójdą śladem człowieka i nie będą czcić złotych figurek pod ziemią. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, że kiedy do człowieka przychodzi bojaźń, kiedy człowiek naprawdę zaczyna rozumieć, że Biblia to nie bajka i legenda, kiedy człowiek zaczyna karmić się Słowem Bożym, kiedy człowiek zaczyna mieć relacje z żywym Jezusem Chrystusem, to jedną z oznak tego, że człowiek jest prawdziwie wierzący, jest bojaźń. I to nie chodzi o strach, że boję się, że przyjdzie Bóg i mnie zabije. Nie o taką bojaźń chodzi. Że my się nie boimy Boga, bo jest naszym Ojcem, jest naszym Tatą i Jezusa, tylko kiedy Biblia mówi o bojaźni, to Biblia ma na myśli szacunek dla Boga. Że jeśli Bóg coś w Biblii powiedział, to człowiek, kiedy naprawdę ma żywą relację z Bogiem, przestaje kombinować z Biblią. Bóg powiedział, ale to niedosłownie i tak dalej. Kiedy człowiek ma prawdziwą relację z Bogiem, przestaje kombinować. Czyli jeśli coś wyczyta, mówi, ja chcę tak żyć. O takiej bojaźni mówimy. I przyjdzie taki moment, że kiedy Jezus już będzie rządził na ziemi przez 1000 lat, to ludzkie serca, nawet tych, którzy przeżyją, ale nadal będą jeszcze niewierzący, wypełnią się taką bojaźnią przed Bogiem, że człowiek wtedy będzie czuł obrzydzenie do bardzo drogich przedmiotów, któremu oddawano cześć. Nie będzie, zobaczcie, przeliczał sobie. Pamiętam, jak z siostrą się nawracaliśmy, moja siostra jest trochę o parę miesięcy dłużej wierząca niż ja, to miała taką kolekcję płyt, takich, jak to się nazywa? Winylowych, już zapomniałem tę nazwę. I wiecie, dzisiaj te płyty naprawdę kosztują i to była różna muzyka. I ona się zastanawiała, czy to nie sprzedać, ale kiedy jej serce wypełniło się bojaźnią, to na niektóre płyty, które były naprawdę ze złym tekstem, ona je łamała. Kiedy ludzkie serce napełnia się bojaźnią przed Bogiem, to nie przestaje kombinować i przeliczać to. Na przykład, kiedy ktoś ma jakąś pamiątkę po babci. Złoty różaniec albo złoty pierścionek różańcowy albo z figurką, to człowiek mówi, ale to jest dziedzictwo, to jest pamiątka po mojej babci. Tego nie zniszczę. Albo człowiek zaczyna kombinować, to może ja to sprzedam, bo to jeszcze dziesięcinę od tego odprowadzę do kościoła. Zresztą człowiek, kiedy wypełnia się go serce bojaźnią, to przestaje kombinować, tylko mówi, mój ojciec w niebie się tym brzydzi. I mój ojciec w niebie mówi, że to trzeba zniszczyć. I pamiętam, że kiedy ja się nawróciłem, to moje serce tak się wypełniło bojaźnią, kiedy zrozumiałem, że Bóg się brzydzi tymi przedmiotami, do których ja się modliłem, moja babcia się modliła. Zebrałem to wszystko, co miałem w swoim pokoju, nie przeglądałem szuflad mamie i po prostu to zniszczyłem. Zniszczyłem, żeby nikt więcej już z tego nie korzystał. Nie myślałem, że to można sprzedać, mimo że to było złote czy srebrne. I o tym mówi ten werset. Że człowiek, kiedy napełnia swoje serce bojaźnią, przestaje przeliczać to na pieniądze. Nie myśli, że szkoda jest zabytkowej figurki z czasów Inków na przykład. Figurka, która ma 1000 lat. Albo ją sprzedam i naprawdę przeznaczę na biednych ludzi. Pomogę biednym ludziom w Giżycku. Także chciałbym, żebyśmy się przez chwilę zastanowili. Jeśli nasz Bóg brzydzi się bożkami, figurkami, rzeźbami, przedmiotami, do których się modlono, zamiast się modlić do Niego, który jest, bo On jest Duchem, to wyraźnie jest powiedziane, że mamy to zniszczyć. Dlatego pamiętam, że jak pamiętacie takich panów talibów, jeszcze ich trochę jest tam w Afganistanie, pamiętam jak w telewizji pokazywali filmiki, jak oni rozwalają w górach, wyrzeźbioną w górach wielką postać Buddy. I oni do tego strzelali z armat. I cały świat się oburzał, bo to było dziedzictwo ludzkości. Ta figurka miała 2000 czy ileś lat. Wyrzeźbiona. I oni to rozwalili z czołgów. Całkiem niedawno państwo ISIS, które już niedawno dopiero zlikwidowali, rozwalało całe muzea i stare pogańskie figurki. I też cały świat kultury i tak dalej był oburzony. Ale zobaczcie, że oni, ci terroryści i wyznawcy islamu, robili dokładnie to, co jest tu napisane w Izajasza i w Biblii. Że Bóg nie może się doczekać czasu, że kiedy przyjdzie, zrówna to z ziemią. Te wszystkie muzea, te wszystkie figurki. On mówi, ja się tym brzydzę. I możemy się z tym nie zgadzać. Ja tylko wam cytuję Biblię. Ale zastanówmy się, jeśli Pan Bóg, nasz Ojciec się tym brzydzi, czy On nie ma takiego oczekiwania, żebyśmy mieli identyczną postawę? Jeśli ja się czymś brzydzę, to chciałbym, żeby moje dzieci się też tym brzydziły. Werset 22 mówi, przestańcie polegać na człowieku, który nie ma nic prócz tchu w nozdrzach, bo cóż może mieć za znaczenie? A to już jest troszeczkę zmiana tematu i Izajasz tutaj mówi już o czymś innym. Chociaż w nawiązaniu do tego, że nie powinniśmy się tak bardzo liczyć ze zdaniem człowieka, jak ze zdaniem Boga. Że zawsze powinniśmy wyżej stawiać zdanie naszego Ojca w niebie i Jezusa Chrystusa, naszego Króla, niż zdanie człowieka. I ten werset mówi, przestań polegać na człowieku. Czyli nie możemy w 100% polegać na kimkolwiek, bo on ma tylko dech w nozdrzach. Cóż może ci, co ma, jakie ma znaczenie człowiek? Tutaj Bóg przez Izajasza stawia takie pytanie. O czym tu jest mowa? No, Bóg próbuje nam tutaj przez Izajasza zwrócić uwagę na to, on mówi do nas wszystkich, że naszą ufność i oparcie mamy złożyć tylko w Nim, na 100%, a nie w człowieku. I kiedy mam na myśli Bóg człowieka, to ma na myśli wszystkich. Żonę, męża, dzieci, pastora, papieża, biskupa. Nie możemy na 100% wierzyć komukolwiek. Jedyną osobą, którą możesz całkowicie zaufać na 100% jest Bóg. To nie znaczy, że mamy sobie nie ufać, bo w Biblii jest bardzo dużo wersetów mówiących, że mamy sobie nawzajem ufać. Oznaką bycia w rodzinie jest zaufanie. Jeśli jeden człowiek nie ufa drugiej osobie, to nie może powiedzieć, że to jest moja rodzina duchowa. Czyli w Kościele musi być zaufanie, musimy sobie ufać, bo wtedy tworzymy dopiero rodzinę. Ale na 100% można polegać tylko na Bogu. Tylko w Nim możemy złożyć 100% zaufanie, bo On nie popełnia nigdy błędów, nigdy nie zawodzi. I jeśli polegamy na Nim w 100%, to On nam błogosławi i nas nigdy się Nim nie rozczarujemy. Nawet jeśli Mu ufamy w czymś, co do końca nie jest dobre dla nas, to On nam tego nie da i wytłumaczy dlaczego. Tym się różni Bóg od człowieka. Bóg zna też przyszłość, a drugi człowiek nie. I kiedy idziemy do drugiego człowieka i się radzimy w jakiejś trudnej sprawie, to ktoś mówi, no to czego pragniesz jest dobre, zrób to. Wiecie, to są poważne sprawy, bo to nie jest tylko zakup domu czy zmiana pracy. Czasami to jest wybór partnera na całe życie. I przychodzi jedna dziewczyna wierząca do drugiej i mówi, słuchaj, no ja go kocham, zakochałam się w nim, on też wierząca. Ona, no to jest dobre, to idź za tym. A Bóg, znając przyszłość tej dziewczyny i tego chłopaka, w którym ona się zakochała, może jej powiedzieć, to nie jest ten człowiek. Tym się różnimy od Boga. My nie znamy przyszłości. My tylko możemy wysłuchać kogoś i odnieść to do Słowa Bożego. Ale Bóg wie o nas wszystko. Wie, kiedy umrzemy, co się stanie i jest dla nas dobry. I polegać możemy na Nim w 100%. Kiedy idziemy dalej, kończymy ten rozdział drugi, wchodzimy w trzeci, czytamy tam, zaiste oto Jahwe, Pan zastępów, odejmie Jerozolimie i Judzie wszelką podporę, cały zapas chleba i cały zapas wody. Tu jest mowa o pewnych klęskach, które przyjdą na Jerozolimę. Izajasz prorokował wcześniej niż Jeremiasz. Kilka razy ten werset 3:1 się wypełniał. Cała księga Jeremiasza jest wypełnieniem tego wersetu. Później po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa po raz kolejny ten werset się wypełnia. Mówiłem wam, że w księgach prorockich jest taka zasada, że czasami jakiś werset w księgach prorockich w Starym Testamencie zapowiada jakąś rzecz i ona się jednorazowo wypełnia, a czasami ten werset oznacza, że wiele razy się to wypełnia. I tak jest z tym wersetem. Że po śmierci Jezusa i zmartwychwstaniu był taki głód, że matki zjadały własne dzieci podczas oblężenia Jerozolimy, kiedy Rzymianie szturmowali Jerozolimę. I znowu ma nadejść wypełnienie tego wersetu. Że kiedy wszystkie państwa uderzą na Izrael, to jest w bitwie przed Armagedonem, w Apokalipsie jest o tym mowa, Apokalipsa i Jezus to zapowiadał, że przychodzi wielki ucisk na Jakuba, czyli na Izraela, którego jeszcze nigdy takiego nie było. A kiedy czyta się Stary Testament, Księgę Jeremiasza, czy się czyta o oblężeniu Jerozolimy w roku 70., czy się czyta o II wojnie światowej, to mamy wrażenie, że najgorsze rzeczy już Żydów spotkały. Okazuje się, że nie. Że najgorsza rzecz jest dopiero przed nimi i ten werset znowu się na nich wypełni. Drugi, trzeci werset mówi: i odejmie mocarza i wojownika, sędziego i proroka, wieszcza i starszego, pięćdziesiątnika i magnata, doradcę i znawcę rzemiosła i biegłego zamawiacza. Ten drugi, trzeci werset mówi o przywódcach. Rzemieślnicy w tamtych czasach to był ktoś, kto umiał pisać, czytać, to był przywódca. Dzisiaj mamy trochę inaczej. Dzisiaj biznesmen jest kimś, polityk, ale w tamtych czasach ktoś, kto miał fach w rękach, to już był przywódca. I tutaj jest cała lista przywódców, których Bóg odejmie dla narodu, że oni znikną z życia narodu. I będzie to uznawane jako kara, że Bóg im odbiera przywódców, tych, którzy umią coś zrobić, którzy mają fach w rękach, którzy umią poprowadzić cały naród ku dobremu. Werset 4-5 mówi: książętami ustanowię im chłopców, młokosy będą panować nad nimi, ludzie gnębić będą jeden drugiego i przyjaciel przyjaciela, wyrostek sponiewiera starca, a prostak dostojnika. I to Bóg zapowiada jako karę dla narodu. To się tyczy każdego narodu. Zobaczcie, o czym mówią ten 4-5 werset. W społeczności izraelskiej najwyższą pozycję w domu zajmowali najstarsi mężczyźni. Największy autorytet w narodzie i w rodzinie mieli najstarsi wiekiem mężczyźni. Oni byli tak przywódcami. Człowiek taki reprezentował zwykle rodzinę w społeczności i podejmował decyzje w jej imieniu. Na przykład w tamtych czasach kobiety nic nie mogły załatwić w urzędzie, tylko mężczyźni. Kiedy czytamy o czasach Izajasza czy o czasach Jezusa, to mężczyźni zasiadali w radach miasta i oni decydowali. To byli najstarsi wiekiem. Najlepiej to widać w księdze Hioba. Jeśli ktoś z was czytał księgę Hioba, to on zasiadał w Radzie Miasta. Tam jest powiedziane, że Hiob mówi: kiedy ja wchodziłem na posiedzenie Rady, to wszyscy na mój szacunek, ze względu na szacunek dla mnie, wstawali. Tak to mniej więcej wyglądało. Starsi członkowie rodów byli otaczani wielkim szacunkiem, czyli najstarszy facet Izraelita po prostu przemawiał i reszta rodziny go słuchała. I ten werset, te dwa, zapowiadają zanik szacunku i autorytetu. Prawo w ogóle, które Mojżesz spisywał na rozkaz Boga Jahwe, nakazywało szczególny respekt wobec starości. Starszych ludzi, mężczyzn i kobiet. Zobaczcie, 3 Mojżeszowa 19:32 o tym mówi: przed siwizną wstaniesz. Ciekawe, no nie? W polskiej kulturze też tak mamy, że jeśli ktoś starszy idzie, a ty siedzisz, to co trzeba robić? Na siedzącą mu rękę podać, albo powiedzieć: hej, Hania. Nie, zobaczcie, to jest zapisane w prawie, że jeśli starszy wchodzi do pomieszczenia, to powinieneś wstać, chyba że jesteś sparaliżowany, to wtedy nie możesz wstać. Ale zobaczcie, to jest napisane w Biblii, że kiedy starszy wchodzi, to powinienem wstać i się przywitać. Albo powiedzieć dzień dobry, z szacunkiem. Będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan. To jest ciekawy werset, to nie? Że bać się Boga, czyli szanować Boga, to okazywać szacunek starszym ludziom. Że po tym można poznać, że ktoś chodzi z Bogiem. Że ktoś z szacunkiem się wypowiada do starszych ludzi. To jest ciekawe, że w liście do Tytusa apostoł Paweł pisze dokładnie to samo. W Tytusa i w innych listach mówi, do Tymoteusza na przykład pisze, akurat mam ten werset przed oczami, 5:1, względem starszego mężczyzny nie bądź zbyt surowy. Zobaczcie, kim był Tymoteusz? Tymoteusz to był apostoł. To był facet, który zakładał kościoły i nadzorował. To był najważniejszy człowiek w życiu kościoła chrześcijańskiego. To był uczeń apostoła i Paweł go wykształcił, jak zakładać kościoły i jak je nadzorować. I Paweł do niego pisze, jeśli będziesz miał trudną sprawę do załatwienia ze starszym wierzącym, starszym wiekiem chodzi, to nie bądź zbyt surowy w słowach, w słownictwie i w zachowaniu. Zachęcaj go jak ojca. Przemawiaj do starszego wiekiem, do człowieka, który jest dużo starszy od ciebie, ma siwe włosy, jakbyś do własnego ojca mówił. Wiem coś o tym, bo kiedy się nawróciłem i byłem wierzący 2-3 lata, Bóg pewnego dnia do mnie przemawiał i powiedział coś takiego. Teraz to ty jesteś ojcem dla własnego ojca, bo twój ojciec jest nadal niewierzący, a ty należysz do mnie. Teraz to ty masz tak zachowywać się wobec swojego ojca rodzonego, żeby on się nawrócił. I wiecie, i tak się zacząłem zachowywać. Któregoś dnia Duch Święty mi przypomniał, że mając 8 czy 9 lat obraziłem mojego tatę, stawiając wyżej autorytet mojego kolegi z klasy niż jego. Dlatego, że tato rozwiązywał ze mną zadanie z matematyki, a ja mówię do niego, ale mój kolega zrobił to inaczej. I pamiętam, jak mój ojciec się wściekł i zaczął krzyczeć, że go porównuje z jakimś gówniarzem. I po latach Bóg mi przypomina tą scenę i mówi, idź i przeproś ojca. No to ja idę do taty. Mówię, pamiętasz, tato, taką scenę, jak robiłeś ze mną zadanie z matematyki i ja wyżej postawiłem autorytet mojego kumpla, 9-latka, niż twój? I mówię, chciałbym cię przeprosić. Źle wtedy zrobiłem. Wiecie, co, jak zareagował mój ojciec? On się po prostu rozpłakał. Taki łysy facet z takim wielkim brzuchem, 2 razy taki jak ja. I musiałem go tak przytulić i położył mi głowę na ramieniu i płakał jak małe dziecko. Ale wszystko zaczęło się od tego, że najpierw Bóg do mnie powiedział, od tej pory to ty jesteś ojcem dla własnego ojca. Bo ty znasz mnie i to ty masz tak mu okazywać szacunek i miłość, żeby on się nawrócił. I tak zacząłem robić. Zachęcaj go jak ojca, do Tymoteusza mówi apostoł Paweł. Do młodszych, a młodszych braci w Chrystusie, których będziesz musiał upomnieć albo przeprowadzić trudną rozmowę, rozmawiaj z nimi, jakbyś z rodzonymi braćmi rozmawiał. Starsze kobiety traktuj jak matki. Paweł pisze to, jak ma się apostoł Tymoteusz zachowywać. Do kobiet starszych mów tak, jakbyś z matką własną rozmawiał. Młodsze, jakbyś siostry, zachowując się przy tym całkowitą czystość. Czystość chodzi o czystość mowy ciała i ust. Bo czasami ładnie mówimy, ale gesty wykonujemy takie, że... Chodzi o gestykulację i o słowa. Szacunek, pełen szacunek. Bóg mówi do nas, że musimy zastanawiać się, jak wygląda nasza postawa ciała i słowa, które kierujemy do starszych osób. Karą na naród, gniewem Bożym jest to, że Bóg pozwala, że zanika w narodzie szacunek dla starszych osób. I doczekaliśmy tych czasów. Co pewien czas, jak czytam informacje, to jest powiedziane, że w tramwaju, w autobusie młodzi wiekiem skopali jakiegoś starszego człowieka, bo im zwrócił uwagę, żeby nie przeklinali. Znaczy, doczekaliśmy czasów, że nowe pokolenie nie ma w ogóle szacunku dla starszych ludzi. I to jest gniew Boży, to jest oznaka, że Bóg się gniewa na naród. Zastanówmy się przez chwilę, czy moja mowa... Teraz już odnoszę to do nas, u nas w kościele, w naszej rodzinie. Czy moja mowa albo zachowanie ciała okazuje szacunek dla starszej osoby? Czy traktuję starszą osobę jak mamę i tatę? W Chrystusie, w Kościele jesteśmy równi, ale polska kultura też nas uczy tego, że powinniśmy okazywać sobie w społeczeństwie szacunek. Ale jest to nakaz Słowa Bożego. Chyba, że ktoś przyjmie myślenie, że Stary Testament nas nie obowiązuje, to wtedy mamy pozamiatane. Ale Biblia nas zachęca i Bóg od nas oczekuje, abyśmy wzajemnie okazywali sobie szacunek, szczególnie starszym ludziom. I rozluźnienie wymogów szacunku wobec starszych osób pociąga za sobą rozprężenie w Kościele. Kiedy w Kościele brakuje takiego wzajemnego poszanowania, szczególnie do starszych, młodego pokolenia, wtedy Kościół zaczyna się psuć. Brakuje tam miłości wtedy. I wtedy dzieje się tak, jak te wersety mówią, że wyrostek pyskuje starcowi. Kiedy wyrostek, ktoś dużo młodszy, z brakiem szacunku albo pyskuje starszemu, to jest oznaka braku miłości, że w tym Kościele nie ma miłości. I wtedy, kiedy osoba niewierząca, nienawrócona zobaczy, że w takim Kościele młoda osoba jak się zachowuje w stosunku do starszych, to wtedy taka osoba się zastanawia, czy tutaj w ogóle, czy to jest Kościół, czy tu warto przychodzić. I początek upadku Jerozolimy w zapowiedzi Izajasza, ludzie gnębić będą jeden drugiego. Początkiem upadku Kościoła jest brak miłości i szacunku wzajemnego. I werset czwarty mówi, książętami przełożonymi nad ludem ustanowię im chłopców, młokosy będą panować nad nimi. I to też jest oznaka gniewu Bożego, że nie ma kogo wybrać na przywódcę, że przywódcami zostają bardzo młodzi ludzie. A wiecie, że młodość ma to do siebie, że młody człowiek wie wszystko najlepiej. A jeszcze w dobie internetu. Młodość w połączeniu z internetem to jest po prostu ekspert. Wystarczy to porozmawiać z nastolatkami, ze swoimi dziećmi. Miałem czwórkę, więc rozmowa z Tymoteuszem albo z Euniką to są eksperci na każdy temat, bo mają jeszcze internet. Ale zobaczcie, to jest oznaką, że kiedy młodzi zostają przywódcami, nawet w Kościele, to taki Kościół poważnie zaczyna chorować. Bóg zapowiada to jako karę za grzechy Izraela. Nie jako nagrodę, że młodzi przyjmują władzę w Izraelu, ale jako karę. I bardzo często jest tak, że nie ma z kogo wybierać przywódców. Trochę inaczej jest, kiedy Kościół dopiero powstaje, tak jak my mamy dopiero 3-latka, dopiero Kościół się tworzy. Buduje się ta rodzina nasza. Ale oznaką Bożego błogosławieństwa jest to, że w Kościele są mężczyźni, i mężczyźni zostają przywódcami. Najszybciej rozwijające się kościoły na świecie, o których czytam ciągle, uczę się z tego tematu, to są kościoły, gdzie jest bardzo dużo mężczyzn. W większości kościołów na świecie jest tak jak w naszym kościele. Ponad połowa ludzi, w polskim w ogóle kościele, 65% ludzi wierzących to są kobiety. Kobiety i dzieci. Jest bardzo mało nawróconych mężczyzn. Ale Kościół, w którym jest bardzo dużo mężczyzn, to jest oznaką Bożego błogosławieństwa. I to są najzdrowsze kościoły i najszybciej rozwijające się. Tak mówi Izajasz. W Izraelu, jeszcze za czasów Pana Jezusa, kiedy już chodził po ziemi, to możemy o tym przeczytać w 3 Mojżeszowej, 27 rozdział, werset 3. Jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od 20 do 60 lat. W Izraelu było tak, że mężczyzną można było nazwać chłopaka, który ma 20 lat. Nie było 18 lat. Do wojska się szło, mając 20 lat. I mężczyznę traktowano w Izraelu od 20 lat. 3 Mojżeszowa 27:5 mówi, jeżeli chodzi o młodzież w wieku od 5 do 20 lat. Młokos, kiedy czytacie w Izajasza o młokosie, to jest chłopaczek w wieku od 5 do 20 lat. To jest młokos w oczach Pana Boga. Dopiero mężczyzna zaczynał się od wieku 20 lat. Do wojska brano mężczyzn powyżej 20 roku życia. Inną ciekawą rzeczą jest, że lewici, czyli duchowni, którzy służyli w namiocie, który zbudował Mojżesz, a później służyli w świątyni, to macie 4 Mojżeszowa 4:3. Od lat 30 do 50. Żeby być duchownym, służyć w świątyni, trzeba było mieć skończone 30 lat w Izraelu. I tak było za czasu Pana Jezusa. A żeby móc nauczać, czyli stanąć za kazalnicą, tak jak ja tutaj, w Izraelu, to trzeba było mieć skończone 50 lat. Także za rok będę już się łapał w to. To jest Ewangelia Jana 8:57, że kiedy Jezus przemawiał, Żydzi powiedzieli więc do Niego: nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama? Ty jesteś autorytetem? W Izraelu, żeby kogoś nazwać rabbi albo nauczycielu, to musiał mieć skończone 50 lat. Jezus nie miał 50 lat. Dlatego oni się ciągle dziwili, skąd u Niego jest taka mądrość i taka wiedza. Oczywiście Bożym błogosławieństwem jest, kiedy ktoś jest dużo młodszy i przejawia się przez niego mądrość, szacunek i miłość. To znaczy, że ta osoba spędziła wiele czasu z Bogiem. Znaczy, to są pewne normy, które Bóg zapisał w księgach mojżeszowych. I Biblia nas ciągle zachęca, żeby przywódcami w Kościele byli ludzie, którzy są starsi, którzy wychowali w wierze dzieci, którzy chodzą za Chrystusem, którzy już mają pewien staż. Oczywiście, tak jak mówię, są sytuacje wyjątkowe, kiedy Kościół powstaje, kiedy Kościół się dopiero rodzi, nowy Kościół, to jest zupełnie inaczej, to inne zasady wtedy funkcjonują. Ale kiedy Kościół już długo istnieje, to znaką Bożego błogosławieństwa jest to, że przywódcami są mężczyźni, którzy mają doświadczenie życiowe, którzy coś z Bogiem przeżyli, którzy wychowali dzieci w wierze i tak dalej, od których można się czegoś nauczyć. Zobaczmy sobie jeszcze werset 6 i 7 z 3 rozdziału Izajasza. To też uchwyci się jeden swego brata w ojcowskim domu. Ty masz płaszcz, bądź naszym wodzem. Weź miejże w ręce tę ruinę. Ten zaś się podniesie owego dnia, mówiąc: nie jestem lekarzem. W owym domu, w mym domu nie ma chleba ni szaty. Nie czyńcie mnie wodzem ludu. Wstrząsające wersety mówiące o tym, że nikt nie będzie chciał być przywódcą. Że przyjdzie taki czas, że nikt nie będzie chciał dowodzić, podejmować decyzje. Byłem na takich spotkaniach członkowskich w kościołach, gdzie ludzi łapano dosłownie jak z łapanki. Nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności za kościół, żeby go poprowadzić. To jest oznaką przekleństwa. To nie jest oznaką błogosławieństwa. To nie jest oznaka skromności. Że Paweł w liście drugim do Tymoteusza pisze, że dożyjemy czasów, że ludzie będą tak egoistyczni, że każdy będzie myślał, jak zrobić sobie dobrze i przyjemnie. Że nikt nie będzie myślał o tym, jak pomóc drugiej osobie, jak wziąć odpowiedzialność za kogoś, jak poprowadzić innych, którzy nie umieją podjąć decyzji. Oznaką Bożego błogosławieństwa są przywódcy. I tutaj poruszamy bardzo trudny temat dla Polaków. Bunt, który my Polacy wessaliśmy z mlekiem matki. Dlatego, że mamy strasznie trudną historię dziejów. Wojna za wojną, rozbiory i tak dalej. Dlatego, że straciliśmy elitę, ludzi, o których mogliśmy się uczyć. My Polacy z natury jesteśmy buntownikami. A kto jest z natury buntownikiem w Biblii? Kto, od kogo zaczął się bunt? Od Lucyfera. Znaczy, bunt nie jest czymś dobrym. Oczywiście, jeśli się buntujemy przeciwko złu, to jest oznaka, że nie godzimy się na zło. Ale zobaczcie, że mamy bardzo łatwe tendencje do podważania przywództwa, że nie mamy szacunku dla przywódców. Kiedy Paweł pisze, że każda władza pochodzi od Boga, no nie? Mój kolega, szef Ligi Biblijnej, miał kiedyś bardzo fajną korespondencję mailową z pewnym prezbiterem, już nazwiska nie będę podawał. Prezbiter całej denominacji. Kiedy w Polsce do władzy doszło PO i PSL i tak dalej, ten prezbiter wysłał e-maila do wszystkich wierzących, że władza pochodzi od Boga, trzeba ją szanować. Mój kolega Leszek Szuba odpisał: zgadzam się z tobą. Ciekawe, jak opcja polityczna w Polsce się zmieni, czy będziesz tak samo pisał. Kiedy doszedł do władzy w Polsce PiS, ten sam prezbiter napisał, że trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby ich odsunąć od władzy. I Leszek mu wtedy znalazł w swojej skrzynce, długo szukał, mówił mi, znalazł tego e-maila i mu odesłał. Rozumiecie, o czym ja mówię? Że jeśli pewien werset o czymś mówi, ja teraz nie agituję za PiS-em, tylko pokazuję wam, że mamy problem jako Polacy bardzo często z taką postawą buntowniczą, że my pewnych rzeczy z historii Polski nie rozumiemy. Ale te wersety z Izajasza mówią o tym, że oznaką Bożego błogosławieństwa są przywódcy. Jest szacunek dla przywódców. I możemy się na przykład z kimś nie zgadzać. W historii Stanów tak było zawsze, że była ostra debata, kogo wybrać na prezydenta, ale kiedy wybierano już prezydenta, tak było do niedawna, dopóki Trump nie został, to zawsze mówiono, wybory minęły, okazujemy szacunek prezydentowi. Tak? Pamiętacie? Zawsze tak mówiono. Kiedy wybrano teraz Trumpa, jest zupełnie atmosfera się zmieniła w Stanach, że neguje się tego człowieka, nie okazuje mu się szacunku, mimo że ma dziwne poglądy czasami, no nie? Izajasz mówi, to też uchwyci się jeden swego brata w ojcowskim domu, powie, zostań naszym przywódcą. Bożym przekleństwem jest to, że nie ma przywódców, że nie okazujemy im szacunku, że złapie się wtedy jakiegoś człowieka i powie, ty masz płaszcz, płaszcz. Co oznacza płaszcz w Izraelu? Płaszcz był oznaką, że człowiek nie jest najbiedniejszy. Jeśli miał płaszcz, to mógł w nocy przykryć siebie i dzieci swoim płaszczem, tą wierzchnią szatą. On służył od wichrów, deszczów i tak dalej, ale służył też jako zwykła kołdra. I że przyjdzie taki czas takiej biedy w Izraelu, że złapią jednego faceta i mówi, ty masz płaszcz, zostań naszym przywódcą. A on mówi, nie, proszę, nie czyńcie mnie przywódcą. Strasznie smutny czas. I tak w Izraelu już było. I znowu te czasy przyjdą na Izrael. Ale tak bardzo często jest w Kościole, że nie ma komu wziąć odpowiedzialności za innych. Bo ludzie po prostu się wzajemnie nie miłują często i nie szanują. Bo ludzie mówią, nie chcę być przywódcą, bo wiem, jaka to jest odpowiedzialność i jak ludzie się czepiają. Przywódca jest darem od Boga. Jeśli kogoś Bóg powołuje na przywódcę, to i wiemy o tym i mówimy sobie, tego człowieka Bóg nam dał, to należy mu się szacunek, bo wtedy okazując szacunek przywódcy, okazujemy szacunek Bogu samemu. I Izajasz 8 werset mówi, zaiste Jeruzalem upada, Juda się wali, bo przeciw Jahwe są ich słowa i czyny, by majestatowi jego urągać. I tutaj Izajasz zapowiada smutną rzecz, upadek swojego narodu, Jerozolimy jako stolicy, z powodów grzechów, odejścia od Słowa Bożego, od Boga. Werset 9 mówi, stronniczość ich świadczy przeciw nim, jak sodomici z grzechów swych się chełpią, nie ukrywają ich, biada im, bo sami sobie gotują nieszczęście. Taka postawa zuchwałości i cynizmu, że nie liczymy się już ze Słowem, z Bogiem, z tym, co jest napisane, wtedy łatwiej nam jest wchodzić w grzech. Kiedy człowiek czyta Biblię dla czytania z powodu wyrzutów sumienia, a nie dlatego, żeby żyć według tego, to łatwo jest mu strasznie wchodzić w grzechy i odchodzić od Boga. No i wtedy przychodzi Boży gniew. I o tym tutaj mówi Izajasz, że stronniczość ich świadczy przeciw nim. Co to jest stronniczość? To, że czytam i nie biorę wersetów na poważnie, tylko raz tak sobie dopasowuję, raz tak. Słowo, które mam jest pisane, jest po to, że to jest instrukcja, jak żyć. I kiedy załącza nam się taka stronniczość, nieszczerość, to sami się pakujemy w nieszczęście. Wtedy zaczynają się trudne rzeczy dziać w naszym życiu. I może ostatni werset, to jest Izajasz 3:10. Szczęśliwy, sprawiedliwy, bo będzie mu dobrze, bo spożywać będzie owoc swych czynów. Taki bardzo pozytywny werset. Szczęśliwy, sprawiedliwy. Dlaczego sprawiedliwy człowiek jest szczęśliwy albo błogosławiony? Bo będzie mu się dobrze wiodło w życiu. Ten werset mówi, że warto jest żyć według Biblii i być sprawiedliwym w oczach Boga. Nie w oczach ludzi, ale wobec Boga. Że liczę się z tym, co Bóg zapisał. i chce tak żyć. Bo ten werset mówi, bo będzie spożywał owoce ze swoich czynów, bo będzie mu się dobrze działo w życiu, bo Bóg będzie się do niego przyznawał. To nie oznacza, że sprawiedliwy jest pozbawiony troski i problemów. Nie, nie. Jezus powiedział, że przez wiele utrapień i ucisków trzeba nam wejść do królestwa. Sprawiedliwego człowieka też spotykają różne nieszczęścia. Ale kiedy sprawiedliwy odwraca się wstecz, patrzy na ostatni rok, który przeżył, mówi, Bóg był w moim życiu. Bóg mnie prowadzi. Stało się takie i takie nieszczęście, ale Pan Bóg mnie z tego wyprowadził i nowych rzeczy mnie nauczył. Sprawiedliwy spożywać będzie owoc swych czynów, tak jak człowiek spożywa z własnych drzew w ogrodzie. Czyli sprawiedliwy będzie korzystał z efektów, owoców swoich czynów. No ale sprawiedliwy człowiek to jest ten, który przestrzega Bożego Słowa, prawa Bożego. I wtedy jest dopiero prowadzony przez Boga. Bóg wtedy dba o to, żeby sprawiedliwy miał dobrą pracę, dobrą płacę też, pracę i płacę. I sprawiedliwy odczuwa Bożą opiekę, też w zdrowiu fizycznym. Że Bóg dba o to, żeby sprawiedliwy miał gdzie mieszkać. Tak jak mówię, sprawiedliwego nie omijają kłopoty odnośnie mieszkania, pracy i zdrowia, ale sprawiedliwy zawsze może przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, wyprowadź mnie z tego, bo tylko w Tobie mam zaufanie. I czasami nie ma odpowiedzi od razu, ale ta odpowiedź zawsze przychodzi. I zawsze, kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy naprawdę bali się Boga i liczyli się z Jego Słowem, to mówili, że czasami ciemna dolina trwała długo, ale Pan nigdy nie zawiódł. Że Bóg zawsze wyprowadzał, że Bóg się zawsze troszczył. Ale Bóg, tak jak mówię, troszczy się i prowadzi ludzi, którzy się Go boją. Boją w sensie unikają zła. Boją, biorą na poważnie Jego Słowo. Boją, znaczy lubią z Nim spędzać czas w rozmowie. Bojaźń to jest szacunek wobec Boga. Według Jego prawa, to co On napisał, człowiek bojaźliwy to jest ten, mówi, Ojcze w niebie, kocham Ciebie, szanuję Ciebie i będę Ci posłuszny. To jest bojaźń Boża. To nie są tylko słowa, to są czyny. I wtedy Bóg po prostu taką osobę prowadzi i ją błogosławi. Do tego chciałbym nas wszystkich zachęcić. I to, od czego zaczynaliśmy dzisiejsze rozważanie Izajasza, do szacunku przede wszystkim wobec starszych osób. Dlatego, że oznaką szacunku wobec starszych osób jest Boże błogosławieństwo i to jest oznaka, że się miłujemy. Kiedy uczymy szacunku wobec starszych osób, młodszych ludzi, wtedy Kościół napełnia się miłością. Oznaką bycia młokosem jest to, że wszystko wiemy najlepiej. Niektórym bycie młokosem przynosi się na dłużej, powyżej 20 i 30. Człowiek staje się ekspertem we wszystkich dziedzinach. Warto jest czasami pójść do kogoś starszego i powiedzieć, a jak to było za twoich czasów, a jak ty byś, jaką ty byś mi dał radę? Pamiętam, że w Mińsku poszedłem do człowieka dużo starszego ode mnie i zapytałem go, mówię, mam problem z ziemią, którą kupiłem z domem. Przyjechał geodeta, wbił paliki, przyszedł sąsiad, mówię, złamał paliki i powiedział, że geodeta się pomylił o metr na jego niekorzyść. Co ja mam zrobić? I pamiętam, jak ten starszy człowiek mi powiedział tak, możesz nie słuchać tego sąsiada i całe życie się z nim kłócić o kawałek ziemi, ale będziesz miał problem. Albo możesz pójść mu na ustępstwo. I tak sobie pomyślałem, mam tu mieszkać całe życie z żoną, z dziećmi, chcę mieć spokój. Więc wziąłem, jeszcze się przesunąłem o 20 centymetrów. To był mój najlepszy sąsiad. Oczywiście on uważał, że jestem może frajerem, no nie? On już nie żyje, zmarł na raka. Ale miałem totalny spokój. Nie musiałem się ciągle sądować. Wiecie, czasami warto jest pójść do starszej osoby i zapytać o radę, co ty byś zrobił? On mi nie dał rady. On mi powiedział, może zrobić tak i podał mi przykłady ludzi wierzących, którzy sądują się od lat z innymi i powiedział, jak mają strasznie zepsute życie. I podał mi przykłady innych wierzących, którzy poszli na ustępstwo i że mają spokój w życiu. Wróciłem do domu i podjąłem decyzję. Na tym polega siwizna. Siwizna zna historię, siwizna coś przeżyła. starszy człowiek ma już jakieś doświadczenie. Jeśli nie umiemy znaleźć odpowiedzi w Biblii, a idziemy do osoby starszej, wierzącej, która się kieruje Bogiem i Biblią, ona może mi podać przykłady z życia, ta osoba. Mogę się czegoś nauczyć. Mogę nie popełnić tych samych błędów albo gorszych. To jest oznaką Bożego błogosławieństwa i do tego chciałbym nas zachęcić. Amen.